Dopiero to ja, przyznaje Mirosław Drzewiecki, ale próbuje dowodzić, że niczego nie załatwiał rekinom hazardu. Jest przekonujący?
Nie wypada tak kryształowo ten Mirek, jakby pewnie Rysiu chciał.
To jedna z waszych opinii. W tych faktach także m.in. wycieczka do krakowskich klasztorów franciszkanów, możliwa po raz pierwszy od 800 lat. Życie czy śmierć? Pytali kiedyś rzymscy władcy tłum zgromadzony w Koloseum. Zachowanie stanowiska czy dymisja? Według przywódców Platformy Obywatelskiej od tego, jak minister sportu Mirosław Drzewiecki wypadł na konferencji prasowej, ma zależeć jego dalsza kariera polityczna. Minister sportu miał wyjaśnić, dlaczego w czerwcu w piśmie do Ministerstwa Finansów zwrócił się o wycofanie projektu pobierania nowych opłat od gier hazardowych i dlaczego we wrześniu zmienił zdanie. Na konferencji Drzewieckiego był Roman Osica. Romek, twój kciuk dla ministra. W górę czy w dół?
Zdecydowanie w dół. Mirosław Drzewiecki przegrał ten pojedynek, bo próbował przekonać nas, że pada deszcz, choć świeci słońce. Pismo, w którym zwracał się do ministra finansów, by wykreślić ważne dla lobbystów przepisy, było ponoć niezgodne z jego czystymi intencjami. Stąd też naturalne w tej sytuacji pytanie.
No nie, ale nie rozumiem, że pan nie czyta tego, co pan podpisuje, tak? Z tego wynika.
Nie wszystko w całości, to jest jasne, bo tych dokumentów jest bardzo dużo. To opiniuje zawsze Departament Prawny. Trudno byłoby, żebym ja każde pismo brał, rozkładał ustawy, sprawdzał, co się kryje pod danym artykułem. No.
Minister nie był w stanie, idąc dalej, wydusić z siebie, czy w takim razie ukaże autora tego pisma, które podpisał nie czytając, co również pokazuje, że pewnie Mirosław Drzewiecki jednak doskonale wiedział, co podpisuje. Wyparł się też rozmów na temat ustawy z kolegami biznesmenami, nie czuje się winny i, cytuję, jest gotowy oddać się w ręce wszelkich organów. Gorzej już jednak z podaniem się do dymisji, co powinno być praktycznie naturalnym następstwem, jeśli nie po ostatnich artykułach, to po dzisiejszej konferencji, bo za o wiele bardziej błahe sprawy premier dymisjonował choćby ministra sprawiedliwości z Centrum Sportu na Torwarze Roman Osica.
A inny nasz reporter Tomasz Fęskę zebrał pierwsze opinie po medialnych igrzyskach.
No, mijał się z tym, o co pytano. Także oni pytali go jedno, on mówił drugie. No, ale mimo wszystko no, wyglądał, jakby był szczery. Przynajmniej jakby chciał być szczery.
Drzewiecki się denerwuje, natomiast nie jest to zdenerwowanie, które sugerowałoby, przynajmniej w mojej opinii, ukrywanie ogromnych faktów.
Przekonywujący w tym, co mówi, aczkolwiek, no, nie wypada też tak kryształowo ten Mirek, jakby pewnie Rysiu chciał.
Jak rozumiem, według naszych rozmówców, gladiator Miro jeszcze powalczy na arenie politycznej. Zapewne premier potrzebuje szerszej opinii, możecie mu jej dostarczyć, głosując w naszej sądzie na www.rmf.fm. Jeszcze tylko przez godzinę w wielu kancelariach w kraju można zgłaszać się po bezpłatne porady prawne. W największych miastach w Polsce udziela ich 800 prawników. Jedną z kancelarii w Katowicach odwiedził nasz reporter Piotr Glinkowski. Piotrze, czy ludzie chętnie przychodzą się poradzić?
Chętnie to mało powiedziane. Zainteresowanie jest olbrzymie i niewykluczone, że niektóre kancelarie będą pracować dłużej niż do 15. Tu w centrum Katowic, żeby wejść do prawników, trzeba stanąć w kilkunastoosobowej kolejce, która, uwaga, ustawiła się już przed wejściem do kancelarii. Ludzie korzystają z okazji, bo na co dzień wizyta u adwokata wiąże się ze sporym wydatkiem.
To jest drogie. Zwykłego, szarego człowieka na to nie stać.
Taka porada prawna jest wielką pomocą. Szczególnie dla ludzi, którzy są postawieni w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie mają środków na porady prawne płatne.
Jeżeli to jest bezpłatne, można poczekać godzinę, dwie nawet.
Tak duże zainteresowanie bezpłatnymi poradami znacznie przerosło oczekiwania prawników. Jak usłyszałem, postarają się pomóc każdemu, oczywiście na tyle, na ile to możliwe. Zazwyczaj jednak jedna wizyta to za mało, a kolejny dzień bezpłatnych porad prawnych dopiero za pół roku.
Fakty na weekend w RMF FM.
Po raz pierwszy od 800 lat franciszkanie otworzyli swoje krakowskie klasztory. Na takiej okazji nie można przegapić. Każdy może dziś wejść za zamkniętą na co dzień furtę i zobaczyć, jak żyją zakonnicy.
Żeby wejść do tego pokoju, trzeba się trochę pochylić.
To też przypomina nam, że jesteśmy powołani do tego, żeby być pokornymi.
Stąd te drzwi są takie niskie?
Myślę, że i temu mają służyć. W każdym bądź razie jedno jest pewne, że w żadnym pokoju nie ma telewizora.
Ale jest komputer.
Tak, komputer jest, dlatego że się komputer jest narzędziem pracy.
I praktycznie, nawet zakonnika?
Nawet zakonnika. No, my z ludźmi pracujemy, nie jesteśmy kamodułami ani benedyktynami, tylko jesteśmy zakonem czynnym. Po drugie mamy też radio, magnetofon.
Ten pokój to nie więcej jak 5 metrów kwadratowych.
Tu franciszkanie przy Franciszkańskiej 4 są od 1236 roku, dlatego te pokoje są stylowe, piękne, ale bardzo skromne, bardzo małe.
Swój pokój pokazał naszemu reporterowi Maciejowi Grzybowi ojciec Jan Maria Szewek. Na wirtualny spacer po krakowskim klasztorze franciszkanów zapraszamy na www.rmf.fm.